Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
Dzień dobry, nazywam się Piotr Andrzejewski i zapraszam na kolejny podcast Instytutu Zachodniego Deutsche Wirtschaft, w którym przyglądamy się sytuacji gospodarczej w Niemczech. A dzisiejszym gościem tego podcastu jest dyrektor Instytutu Zachodniego, pani dr Justyna Schulz, która także jest ekonomistką.
Dzień dobry Państwu.
Najnowsze dane z 5 najważniejszych instytutów gospodarczych nie napawają optymizmem. Po raz kolejny została zredukowana prognoza wzrostu gospodarczego, wzrostu PKB w tym roku do poziomu 0,1%. Mówimy o stagnacji. Groźba recesji znowu pojawia się nad Niemcami. Co więcej, mógłbym dodać, że prognozy były sukcesywnie obniżane od kilku ostatnich miesięcy. Przed początkiem tego roku prognoza wynosiła 1,3% PKB i z każdym kolejnym miesiącem była obniżana o 0,2%, coraz niżej. Widmo recesji jest realne. Jak powinien zatem zareagować niemiecki rząd? Czy powinien włączyć większe pakiety stymulacyjne dla gospodarki? Czy może zwiększyć subwencjonowanie gospodarki? Chciałbym nawiązać do artykułu z Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którym określono to nadmierne subwencjonowanie jako subwencjonitis, czyli zapalenie subwencjonowe, zapalenie dotacyjne. W artykule analizowany jest przykład miliardowej subwencji dla szwedzkiej firmy Northvolt, która ma produkować baterie, akumulatory samochodowe. Z jednej strony taka inwestycja wydaje się potrzebna dla rozwoju elektromobilności w Niemczech. Z drugiej strony pojawiają się głosy krytyczne, dlaczego tak duże środki publiczne są przeznaczane dla firm prywatnych, które w dodatku nie pochodzą z Niemiec. A z drugiej strony, i te środki nie są przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne w Niemczech i rozwój. Chciałbym zapytać, jak pani to widzi? Czy rzeczywiście Niemcy rzeczywiście przesadzają z ilością dotacji i ilością subwencji? Czy jest jakaś nierównowaga? I kolejne pytanie, czy Niemcy w ogóle są w stanie pozwolić na taką rozrzutność?
Dziękuję za to pytanie. To pytanie jest przedmiotem bardzo takiej dużej debaty w Niemczech, właśnie w którym kierunku powinien reagować rząd na tę sytuację, którą pan na wstępie opisał, że już od dłuższego czasu obserwowane jest takie wygaszanie motorów wzrostu niemieckiej gospodarki. Bo może warto jeszcze zaznaczyć jedno, że taką cechą niemieckiej gospodarki jest duży udział produkcji przemysłowej. I spadek produkcji przemysłowej obserwujemy w Niemczech już od dłuższego czasu. I w odróżnieniu od innych gospodarek, takich jak francuska, włoska czy amerykańska, ten poziom produkcji przemysłowej nadal pozostaje, nie powrócił po okresie pandemicznym do dawnej dynamiki, tylko nadal jest na takim poziomie z roku 2019. W związku z tym Niemcy, zarówno eksperci, jak i rząd, stawiają sobie pytanie, jaka powinna być odpowiedź rządu na tę sytuację. Bo wszyscy się zgadzają co do tego, że powinna być jakaś reakcja. I tutaj są dwie zasadnicze, powiedzmy, szkoły i zasadnicze różnice. Ta niemiecka ordoliberalna tradycja podkreśla, że rząd powinien koncentrować się na dostarczeniu sprawnej infrastruktury, która pozwoli na aktywne uczestniczenie niemieckiego przemysłu, niemieckiej gospodarki w transformacji cyfrowej i w transformacji zielonej energii. Jak również drugi punkt, to znaczy zabezpieczenie podażu sił pracowniczych do tych wykwalifikowanych zawodów, które są definiowane jako zawody przyszłości. Natomiast obecna koalicja ma tendencję do tego, żeby wyznaczać konkretnie firmy, branże, i obszary, których z decyzją rządową kierowane są środki i subwencje. I to jest oczywiście sprzeczne, powiedzmy, można tak powiedzieć, odmienne od dotychczasowej strategii niemieckich rządów, które oczywiście też wspomagały gospodarkę, ale właśnie pośrednio, poprzez udostępnianie korzystnych kredytów, zabezpieczeń. Natomiast tą konkurencję, kto na tym rynku zdobędzie właśnie takie komparatywne przewagi, pozostawiały siłom rynkowym. Natomiast obecnie właśnie argumentując to tym, że niemiecka gospodarka jest w tej trudnej sytuacji, że stoi przed takimi wyzwaniami związanymi z transformacją, konieczna jest już konkretna ingerencja rządu w konkretne branże i wspieranie konkretnych firm. I no ja bym porównała to, i to często się pojawia, że to jest ten model, który próbowała Francja realizować w latach 60., w latach 70. I często w tych ekspertyzach pojawia się przykład komputera, gdzie Francuzi rzeczywiście zdefiniowali, że to będzie technologia przyszłości, i rząd zabrał się za to, żeby wspierać przedsiębiorstwa w rozwoju tej technologii, i na końcu się okazuje, że nie ma żadnej francuskiej firmy, która jest w stanie sprostać warunkom międzynarodowej konkurencji. Bo tutaj właśnie ci eksperci, którzy są przeciwni tej strategii, między innymi ten, myślę, że ten tytuł pokazuje, że również ten komentator z FAZ jest sceptyczny wobec tej strategii. Chodzi o to, że wytworzenie narodowego czempiona w warunkach takich ochronnych, na zasadach subwencjonowania, nie gwarantuje jego konkurencyjności międzynarodowej. I to jest bardzo duża pułapka.
Chciałbym przytoczyć jeszcze ciekawsze zdanie z wspomnianego artykułu. FAZ jeszcze gorzej niż w tym francuskim przypadku przywołanym przez panią, pada argument, że szwedzka firma nie jest już teraz konkurencyjna i wystarczająco innowacyjna w stosunku do producentów z Chin. I powstaje pytanie o zasadność w ogóle, o inwestowanie w coś, co już wiemy, że nie będzie konkurencyjne i może się nie utrzymać. Czy to nie jest przepalanie inwestycji, przepalanie środków publicznych? Z drugiej strony, przysłuchałem niedawno wywiadu byłego dyrektora Monachijskiego Instytutu Gospodarczego IFO, Hansa Wernera Zina, który w bardzo krytycznych słowach odnosił się do obecnej polityki dotowania i subwencjonowania. On oczywiście krytykował to z pozycji liberalnych i wolnorynkowych. Twierdził on, że w ten sposób nie dochodzi do realnej konkurencji na niemieckim czy europejskim rynku. Nie ma możliwości zderzania się, konkurowania na rynkach międzynarodowych i długofalowo prowadzi to do osłabienia globalnej pozycji niemieckich producentów i niemieckiej gospodarki. Ten proces w jego opinii można już teraz zaobserwować, więc jego wypowiedź ma bardzo pesymistyczny ton. Z drugiej strony mamy ogromną ilość subsydiów. W czasie pandemii, chciałbym przypomnieć, i kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę, Niemcy, które są odpowiedzialne za 27% unijnego PKB, były równocześnie odpowiedzialne za ponad połowę, 53-54% wszystkich dotacji całej pomocy publicznej udzielonej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Oznacza to, że zmobilizowano ogromne środki i wywołano nierównowagę na jednolitym rynku europejskim. Pojawiły się głosy, że to wszystko dzieje się kosztem normalnych inwestycji w Niemczech, takich jak infrastrukturalnych czy infrastruktury cyfrowej. Brakuje nawet takiej podstawowej, czyli światłowodów, możliwości szybkiego przesyłu danych. Brakuje infrastruktury do stworzenia gospodarki cyfrowej. Bez tego nie da się tworzyć nowoczesnych zachowań konsumentów, które napędzałyby rozwój gospodarki cyfrowej, i tego bardzo mocno brakuje. Obecny minister finansów Christian Lindner i jednocześnie lider partii liberalnej FDP obiecał w tym roku w budżecie federalnym inwestycje na 70 miliardów euro w infrastrukturę. Tylko że ta kwota blednie w porównaniu z kwotami, które zostały przeznaczone na dotacje dla różnych gigantów zagranicznych czy ratowanie poszczególnych firm. Przykładowo ZEFE, gigant gazowy, otrzymał ponad 15 miliardów euro. Northvolt dostał 1 miliard, ale to jest mała kwota, ponieważ taki TSMC, producent mikroczipów i półprzewodników, otrzymał 5 miliardów dotacji, a amerykański Intel aż 10 miliardów euro. I to są ogromne kwoty, jak Państwo widzą, i prywatne podmioty otrzymują więcej pieniędzy niż jest pompowane w rozwój czy odbudowę niemieckiej infrastruktury. Oznacza to, że te kwoty mogą się wydawać niewystarczające, ale też pokazują priorytety niemieckiego rządu, który chętniej udziela pomocy podmiotom prywatnym, firmom, albo stara się ściągnąć te firmy do Niemiec i ich produkcję do Niemiec, ale czyni to kosztem takiej podstawowej infrastruktury. Te wszystkie sytuacje rodzą napięcia od 2009 roku, kiedy wprowadzono tak zwany hamulec zadłużenia. Czyli od ponad dekady słyszymy te same argumenty, one powtarzają się w dyskusji rok do roku przy powstawaniu kolejnych budżetów. Czy nie lepiej zachęcać inwestorów do Niemiec stabilnością gospodarczą? I pytanie, po co w ogóle jest ten hamulec zadłużenia? Jego zadanie miało właśnie być ustalenie pewnego stabilnego poziomu, przyciąganie inwestycji, niska obsługa długu, no ale z drugiej strony odbywa się to właśnie kosztem infrastruktury, która jest także potrzebna do rozwoju gospodarki. Ona jest krwiobiegiem gospodarki. Tak? Pytanie jest takie, czy na takim sposobie funkcjonowania, czy Niemcy są w stanie jeszcze generować dalszy wzrost? Bo wydaje się, że to są krótkofalowe rozwiązania. Czy widzi Pani długofalowo możliwość funkcjonowania Niemiec w takim reżimie fiskalnym z takimi priorytetami używania środków publicznych?
Tak, rzeczywiście poruszył Pan kilka istotnych punktów. Odnosząc się do tego ostatniego pytania, no uważam, że to taki model może jedynie wtedy funkcjonować, jeżeli rzeczywiście te inwestycje i te subwencje, na które zdecydował się rząd niemiecki, przyniosą te rezultaty, które sobie obiecujemy. Ale właśnie krytycy tej strategii podkreślają, że nie wystarczy zdefiniować obszary czy produkty, które będą przyszłościowe. Dana gospodarka musi też spojrzeć, w których obszarach ona ma właśnie te komparatywne korzyści, które z tych przyszłościowych produktów mogą być rzeczywiście produkowane na takich warunkach, które będą konkurencyjne, no właśnie wobec konkurentów z Azji czy z innych regionów świata. I to pytanie na to pytanie mogą najlepiej odpowiedzieć konkretne przedsiębiorstwa w konkretnych warunkach konkurencyjnych. Natomiast nie państwo, bo oczywiście na liście życzeniowej możemy wypisywać to, co byśmy chętnie chcieli produkować, żeby być niezależnymi, no ale pytanie jest, czy na przykład produkcja baterii, która wymaga pewnych surowców, których na przykład w Niemczech nie ma, czy to jest rzeczywiście ten produkt, o który powinniśmy walczyć i będziemy w stanie długoterminowo oferować takie produkty, które będą konkurencyjne z produktami na przykład chińskimi, gdzie ten surowiec jest dostępny. I tutaj ci, którzy są przeciwni tym subwencjonowaniu, właśnie uważają, że państwo osłabia poniekąd te warunki konkurencyjności niemieckich firm, nie oferując takiej infrastruktury, która jest konieczna przy obecnych technologiach. No i to jest właśnie ta infrastruktura cyfrowa, o której Pan mówił. I to nie chodzi tylko też o te kable, ale chodzi również o wykwalifikowanych pracowników mogących obsługiwać również na bardziej zaawansowanym poziomie te wszystkie technologie. bo na przykład spójrzmy na przemysł motoryzacyjny, w jakim kierunku on się zmienia. Tam coraz mniej będzie potrzeba osób z wykształceniem technicznym, a coraz więcej z wykształceniem właśnie w technologiach cyfrowych, bo zupełnie mamy odmienne rozwiązania. I tutaj właśnie krytycy obawiają się, że państwo wykorzystuje środki z podatków właśnie w niewłaściwych kierunkach i hamulec zadłużeniowy poniekąd wymusza na ograniczaniu tych wydatków, jak również na dokonywaniu pewnych wyborów i wymusza pewną dyskusję i stawianie znaków zapytania przy tej polityce przemysłowej. W związku z tym dla tych osób, które są krytyczne wobec tej obecnej polityki gospodarczej, obecnej koalicji, ten hamulec zadłużeniowy jest takim, powiedzmy, ostatnią deską ratunku, że istnieją pewne granice i bariery dla tej, jak pan to nazwał, subwencjonitis.
Można odnieść wrażenie, że niemieckie państwo woli dawać przedsiębiorcom bardziej rybę niż wędkę. I ta ryba to jest naprawdę pokaźnych rozmiarów tuńczyk. I jego konsumpcja może wywoływać pewną ospałość. I o wspomnianym przemyśle motoryzacyjnym porozmawiamy zapewne w innym podcaście, bo to jest perła w koronie niemieckiej gospodarki. Temat bardzo szeroki, zostawimy go na później. Ale odnośnie hamulca zadłużenia chciałbym przytoczyć statystykę. Jak widzą to niemieccy ekonomiści, eksperci? Nie ma zgody. 46% uważa, że funkcjonuje on bardzo dobrze i powinien zostać zachowany w obecnym kształcie. Drugie tyle, 42-45% uważa, że należałoby go zmodyfikować i poluzować troszeczkę zasady jego funkcjonowania. A za likwidacją hamulca zadłużenia opowiada się tylko 6%.
Tak, także jeżeli mogę się wtrącić, czyli nie powiedziałabym, że tutaj nie ma jednakowego, znaczy tutaj nie ma zgodności. Jest zgodność co do tego, że zachowujemy hamulec zadłużenia. Prawie 80% jest za tym hamulcem. Pytanie w jakiej formie? Tutaj nie ma zgody. Natomiast za hamulcem jest ponad 80%.
Wydaje się, że byłoby błędem obarczanie obecnych problemów tylko i wyłącznie liberałów FDP czy ministra Christiana Lindnera, skoro ten mechanizm hamulca zadłużenia ma tak duże poparcie wśród ekspertów, instytucji eksperckich. Czyni się zresztą wszystko, żeby go nie tylko przywrócić w Niemczech, ale eksportować go do innych państw europejskich. Dyskusja toczona w zeszłym roku i kontynuowana w tym, Komisja Europejska stara się oddłużać czy wychodzić z zadłużenia pandemicznego, narzucając coraz bardziej restrykcyjne warunki wychodzenia z długu dla konkretnych państw. Jak to zadłużenie ma schodzić rok do roku, jak konkretne państwa mają je redukować? Niemcy w tym wypadku są w relatywnie komfortowej sytuacji, ponieważ niewiele przekraczają kryteria z Maastricht 60% relacji długu do PKB. I pytanie jest takie, czy Europa jest gotowa na kolejną falę polityki austerity, polityki oszczędzania, którą widzieliśmy w latach 2009 po kryzysie w strefie euro? Co widzieliśmy? Widzieliśmy do gwałtownej redukcji zamożności społeczeństwa w Grecji przykładowo. To był rezultat tej polityki. Czy uważa pani, że polityka eksportu, hamulca zadłużenia, czy takiej fiskalnej anoreksji, jak to nazywa profesor Marcin Piątkowski, jest słuszny? Czy Europa jest gotowa na powtórzenie polityki sprzed 15 lat?
Ja uważam, że Niemcy, jeśli chodzi o strefę euro, bo to dotyczy przede wszystkim strefy euro, no znajdują się w pewnej takiej pułapce, no, czy w bardzo trudnej sytuacji. To znaczy, oni do wewnątrz propagują tę politykę właśnie takiej dyscypliny fiskalnej, która pozwala im na elastyczne reagowanie w momentach, kiedy trzeba zmobilizować dużo środków, ponieważ mają dobry rating, są pozytywnie oceniani przez rynki finansowe. No ale kosztem tego jest to, co mówiliśmy, że jednak brakuje całego szeregu inwestycji w infrastrukturę i no, są duże zapóźnienia, również jeśli chodzi właśnie o edukację, o też inwestowanie w drogi i tak dalej, i tak dalej. To znamy ten temat. Natomiast dzięki ich takiej dyscyplinie fiskalnej można powiedzieć, zyskuje na tym ta ocena finansowa strefy euro, gdzie wiadomo, że no, za tym pieniądzem stoją tak mocne gospodarki, jak właśnie niemiecka, holenderska, no, finlandzka i tak dalej. Gospodarki, które właśnie nie są aż tak wysoko zadłużone, a korzystają z tego wysokiego ratingu te państwa i te gospodarki, które mają wysokie zadłużenie. No i teraz, jeżeli odpowiedzią Niemców na taką sytuację byłoby, to zadłużajmy się tak samo jak pozostali, inwestujmy w naszą infrastrukturę, niezależnie jak wysoki będzie teraz nasz produkt krajowy brutto, a będzie spadał, jeżeli te prognozy, o których pan mówił, się potwierdzą, to uważam, że odbije się to negatywnie na pozycji i ocenie przez rynki międzynarodowe strefy euro i w ogóle waluty euro, na czym i to podroży koszty zadłużania dla wszystkich członków strefy euro. Więc oczywiście nie wiem, czy ta granica powinna być przy 60%, bo powiedzmy sobie, to jest umowna liczba i teraz mamy również inne doświadczenia, można by było to zweryfikować. Natomiast sama zasada, że każde państwo jako członek strefy euro powinien dbać o to, żeby jego finanse były powiedzmy no, zrównoważone, no, jest i była takim biletem wstępu w ogóle do tej strefy i to jest powiedzmy taka w pewnym stopniu jazda na gapę i na opinii tych państw, które mają te zrównoważone budżety.
To wszystko są bardzo ważkie argumenty. Hamulec zadłużenie i jego z jednych funkcji to jest pozytywna opinia rynków finansowych, i która zachęca inwestorów do inwestowania w strefie euro i w Niemczech. Ale musi to oznaczać, że on nie do końca spełnia swoją funkcję w Niemczech. Nie widać co prawda dużego odpływu inwestycji, ale liczba nowych maleje. Globalne rynki finansowe coraz rzadziej są zainteresowane inwestowaniem w niemiecki rynek, bo nie mogą liczyć na dywidendy, nie mogą liczyć na wysokie stopy zwrotu. Być może jest to są reperkusje subwencjonowania, które utrzymuje tylko na powierzchni niemieckie firmy, niemieckie giganty, ale perspektywy rozwoju nie są specjalnie pozytywne. I tu pojawia się ostatnie pytanie mojej rozmowy. Jak Niemcy mogłyby zaradzić temu problemowi? Widać, że mają problemy z przyciągnięciem globalnych rynków finansowych do siebie, a niemieckie firmy tych inwestycji potrzebują jak ryba wody. W jaki sposób zintensyfikować napływ inwestycji i zwiększyć zainteresowanie rynków kapitałowych i zwiększenie płynności na niemieckim rynku finansowym?
Znaczy, ja uważam, że jedną z głównych przyczyn tego fenomenu, o którym pan mówił, no to jest jednak taki brak takiego optymizmu, jeśli chodzi o prognozy co do rozwoju rynku niemieckiego, jak również ja myślę, że to nie jest tylko fenomen rynku kapitałowego w Niemczech, tylko w ogóle w Europie. Jednak mamy ten fenomen, że nawet się mówi o pewnej luce konkurencyjnej wobec gospodarki amerykańskiej. Produktywność gospodarki amerykańskiej rośnie znacznie szybciej niż europejskiej w ogóle, już też i niemieckiej też w tym również. Miejsce dla robienia biznesu Niemcy jako miejsce, no obecnie no nie ma pozytywnej opinii. Mamy wysokie koszty energii, problem z wykwalifikowaną siłą roboczą. Jeśli chodzi o infrastrukturę cyfrową, mamy te zapóźnienia. Sami Niemcy zawsze podkreślają tę dużą biurokrację, która kosztuje dużo czasu i tak dalej. Także jest cały szereg czynników, które czynią ten rynek mniej atrakcyjnym dla inwestorów kalkulujących z jakimś tam horyzontem czasowym. Oczywiście Niemcy są w tym procesie transformacji i poszukują dla siebie swojej drogi, także widzimy, że są też przykłady inwestorów zagranicznych, którzy bez subwencji i bez zachęcania też stawiają na rynek niemiecki, także to nie jest aż tak negatywne może, jak tutaj wybrzmiewa. Niemniej jest cały szereg czynników, które powodują, że inwestorzy zagraniczni decydują się na inwestowanie, nie wiem, na rynkach azjatyckich czy w jakichś innych krajach, które prognozują większe przyrosty. Obecnie w Niemczech też te prognozy pokazują, że nie można liczyć na duży wzrost i zwrot z inwestycji.
Bardzo dziękuję za dyskusję. To był kolejny podcast Instytutu Zachodniego Deutsche Wirtschaft. Zachęcam do śledzenia nas, słuchania kolejnych odcinków podcastu oraz innych podcastów Instytutu Zachodniego oraz do śledzenia nas na mediach społecznościowych, na Twitterze, Instagramie, Facebooku oraz YouTubie. Dziękuję bardzo.
Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.
Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami.
Do usłyszenia.